Bracia i siostry, pozdrowienia z Ukrainy. Miło tu być u was, tyle ludzi. Bóg daje nam słowo, które zawsze jest światłem. Pomaga zobaczyć to, co przeżywamy. Mi pomaga też zrozumieć lepiej tą misję, którą Bóg mi dał. Jestem już 15 lat na wschodzie, 12 lat w Ukrainie i coraz bardziej rośnie we mnie przekonanie i chęć, niemalże, że tak powiem, pasja, żeby głosić Chrystusa. Jak to jest ważne. I ta Ewangelia też mi pomaga. Myślę, że dla was będzie pomocą. Kiedy myślę o tym ślepcu i sobie myślę, ilu ślepców jest w Ukrainie, którzy cierpią, którzy nie rozumieją swojego życia, którzy może czują się gdzieś na marginesie życia, nawet jeśli mają sukcesy, osiągnięcia, szukają czegoś. Ilu takich jest, ale zanim powiem o niektórych tych ślepcach w Ukrainie, to chcę powiedzieć, że najpierw bardzo mocno widzę siebie jako ten ślepiec. Przypominam sobie ten czas do mojego nawrócenia i myślę sobie, gdybym żył według tych poglądów, które miałem, według różnych zachowań, które praktykowałem, to byłbym ruiną na pewno człowieka dzisiaj. Ruiną, jeśli bym żył. No Chrystus przechodził i to cierpienie, które miałem, sprawiło, że Go rozpoznałem, że mogłem zawołać do Niego. I On mnie wyciągnął. I ciągle to robi. I stąd jest chęć misji. Bo jest wielka rzecz być w misji. Tu też jest misja polska. To znaczy macie misję. Wy wszyscy jesteście na misji, macie zadanie. To od razu nadaje głęboki sens życiu. Być w misji. Żeby ślepcy, a wielu jest ślepców, wielu jest cierpiących, mogli rozpoznać, dać im nadzieję, że jest ktoś, kto pomaga w tym życiu, że jest Chrystus, który może uratować. Tu ksiądz proboszcz na początku wspomniał, że właśnie gdzieś koło Kijowa pracuje, że troszkę o tym doświadczeniu Kijowa. Dobrze. Ja pracowałem też wcześniej w Kijowie. Mamy piękny kościół, który nie należy do nas. Jest nadal budynek organnej muzyki, to znaczy są koncerty organowe i należy do państwa. My tylko użytkujemy jakiś czas. Jeszcze do niedawna ołtarz był na kółkach i trzeba było na każdą mszę świętą go jakby rozkładany wnosić i wywozić wszystkie rzeczy do liturgii. Już teraz troszeczkę jest lepiej. I tam też przychodzi sporo ludzi. Kijów to jest miasto, gdzieś 3-4 miliony ludzi. Jest 7 parafii katolickich. Bardzo małe niektóre, gdzie 50 osób przychodzi, 70 osób. Też są dwie większe parafie. Właśnie świętego Aleksandra i świętego Mikołaja, gdzie my pracujemy. W niedzielę jest gdzieś 700 osób. I Pan Bóg przez ten Kościół i przez to, że działa w sposób tajemniczy w sercach ludzi, no, przyprowadza ludzi. Tak wam powiem, bo tutaj no, chciałoby się dużo mówić, tylko ciut. O 5 ślepcach z Kijowa, których miałem okazję przygotować do chrztu. Tam przygotowanie do chrztu, bo też przychodzi wielu dorosłych, którzy albo nie byli u pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi świętej, albo nie byli w ogóle ochrzczeni. I my ich przygotowujemy. Jest gdzieś 2 lata to przygotowanie. Jest to jedna z najbardziej pięknych prac. Tego, co możesz robić, bo ludzie przychodzą, dla nich nie jest łatwo wejść do kościoła. przestąpić próg kościoła, katolickiego kościoła, bo nie jeden z nich ma, że tak powiem, to środowisko, z którym się wychował, niekatolickie, ale coś jest, że ich, czy coś ich skłania iść do tego kościoła. Jest jakaś tajemnica. Więc podejść do księdza, zacząć rozmowę, jest trudno dla nich. To jest ktoś obcy na początku. I później ty ich przygotowujesz, nie? Mówisz im, tłumaczysz. Słuchają często z wielkim jakby zainteresowaniem. I trzeba ich uczyć wszystkiego. Poczynając, może nie poczynając, ale najpierw modlitwa do Anioła Stróża, później Zdrowaś Maryjo, później Znak Krzyża. To jest bardzo fajne patrzeć, jak dorośli uczą się Znaku Krzyża, czy uczą się klękać. My nawet nie wiemy, to są rzeczy dla nas oczywiste. Dziecko od razu już umie klękać, ale ktoś, kto nigdy nie był w kościele, teraz wchodzi, on nie wie jak to się klęka. Prosta rzecz. I wiele innych rzeczy. Ale nie chodzi tylko o nauczenie czegoś, że tak powiem, jakichś rytów, zachowania. Chodzi o coś znacznie więcej w życiu człowieka. O to, żeby oni weszli w relację z Chrystusem. I często to są ludzie, którzy też nie mają nikogo znajomego z katolików. Więc kogoś z parafii się bierze jako chrzestnego albo tak zwanego poręczyciela, którzy troszczą się o tych, którzy się przygotowują, modlą się za nich. Jest to bardzo piękny czas, to przygotowanie. I właśnie te pięć chrztów, wtedy była grupa około 30 osób, inni byli to już byli ochrzczeni, tylko przystępowali do pierwszej spowiedzi, do Komunii Świętej. A tych pięciu, jeden był aktor, Wadim. Występował między innymi w reklamie piwa i wielu innych, ciekawych, nie tylko i w teatrze. Też miał trudne życie. I coś skłoniło go, że przyszedł do kościoła, że szukał. Też w tej grupie, w której się przygotowywał, znalazł żonę. Później mieli ślub. Później Maria, Żydówka. Jej mąż był już katolikiem, przychodził. Ona też szukała. Miała swoje cierpienie, swoją historię. Coś co sprawiło, że ona wyszła, nie, z tej sytuacji, w której była. Później była Olga, nauczycielka na uniwersytecie. Uczyła tam angielskiego. Później była Natalia, dziennikarka z Reutera. Jej mąż przystąpił też do pierwszej komunii, do spowiedzi świętej. Wysyłali go na te najtrudniejsze misje, tam do Afganistanu, do Syrii, w różne miejsca, gdzie była wojna, jako korespondent. Miał prawie wszystkie jakieś choroby, które można sobie wyobrazić. Pobili go. Też szukał. Chciał przejrzeć. Później Wsewolod, dyplomata. Był później zastępca ambasadora w Warszawie, później w Brukseli. To tak może trochę wyjątkowo, tacy, mówię o osobach, którzy mają też dużą rolę, ważną rolę do spełnienia w społeczeństwie, wśród ludzi. Ich misja. Jeśli oni odkrywają tą prawdę, odkrywają miłość Jezusa Chrystusa, ten Wsewolod, później kiedyś spotkaliśmy się, mówi mi tak, słuchaj, nie jest łatwo. Czasami mnie pytają, mówi, Włosi, Francuzi czy Hiszpanie, jak schodzi na te tematy religijne, mówi, rzadko, ale czasami, a ty kto? Mówię, ja mówię, katolik. Co, katolik? Ty, Ukrainiec, katolik? Tak, mówi. I praktykujący, tak, ja chodzę do kościoła. I mówię, widzę, że troszkę się tak śmieją ze mnie, tak troszeczkę, że ja jestem wierzący. Ale mówi, ja wiem, że gdzie jest prawda. Wiem, gdzie jest prawda. To jest Kijów. Tam wiele rzeczy. Mamy też w Kijowie, bo ja jestem, jak już wspomniał ksiądz proboszcz, czy też misjonarzem oblatem, nas jest 30 oblatów w Ukrainie. W Kijowie mamy teraz tak zwaną misję medialną. Jest 3 zakonników, którzy pracują próbują ewangelizować przez media. Teraz tworzą telewizję. Znaczy już jest ona, ukraińska wersja takiej telewizji amerykańskiej, katolickiej, bardzo dobrej. To byłoby świetnie, gdyby kiedyś ten mój współbrat Paweł Wyszkowski, który założył tą telewizję, on jest pierwszym Ukraińcem u nas, w naszym zakonie, który jeszcze doświadczył prześladowań, pochodzi z Paru na Podolu. W szkole, kiedy chodził do szkoły, go wyśmiewano, stawiano na apelach, że jest durak, że jest głupiec, bo wierzy w Boga i chodzi do kościoła. I on się zahartował w tej swojej wierze. I to jest trudne do wyobrażenia, do opisania dla mnie, te wszystkie trudności, te wszystkie boje, żeby się przebić, przekonać. Teraz ciągle mnie mówi, módl się, bo stara się o to, żeby nas gratisowo, bo jest niemożliwe dla nas płacić na Sputnik, żeby przez satelitę nadawać tą telewizję na całą Ukrainę. I był ostatnio u takiego jednego z bogaczy, Pakistańczyk, jakiś ma biznes w Ukrainie, który ma też właśnie satelitę, żeby go przekonać, żeby nas pozwolił nam nadawać. Też jest bardzo piękna i ważna misja, ta misja medialna. Mamy też taką misję na Podolu Tywrów. To jest sanktuarium. To było kiedyś największe sanktuarium na Podolu. Zostało zrujnowane prawie doszczętnie. Znaczy nic nie było. Była fabryka plastiku. Jest, odbudowujemy to. Tam centrum młodzieży powstaje. Wiele misji. Tam jakby się czuje to życie, nie? W tym Tywrowie, w tej misji medialnej. Ale są też takie misje, że tak powiem, bardzo małe, które tylko siłą wiary kontynuujemy, nie? Że jest przekonanie, że warto, bo jesteśmy bardzo mali. Bardzo mali. Tak sobie dzisiaj, myśląc o tej Ewangelii, o tym Panu Jezusie, który przechodził przez Jerycho, myślałem o takich naszych dwóch parafiach, już w tym roku co prawda oddaliśmy je, ale przez kilka lat dojeżdżaliśmy do takich dwóch miast. Niżyn i Pryłuki, dwa miasta po 70 tysięcy mieszkańców na północy Ukrainy. I robiliśmy w niedzielę, sobota, niedziela 500 kilometrów. To było trudne, zwłaszcza zimą. I w Niżynie przychodziło czasami 5 osób, czasami 7, kiedy już tak największa liczba, może 9, 11 osób. Pryłki to samo. Taki domek, chata kupiona. Podobnie, 5 osób, 10 osób. 12 nie pamiętam, żeby było. I czy jest sens? Można się pytać, nie? Czy jest sens? Czy warto? Niektórzy nam mówili, nie warto. Nie wiem. Póki mamy siły, nie mieliśmy siłę, żeby energię, jeszcze młodzi, to jeszcze jest. Też trzeba mieć zdrowie, nie? Tak podróżować. To jeszcze jeździliśmy, bo tu choćby w Niemczech ile jest też ludzi, którzy potrzebują, w wielu innych krajach, księża mają po ileś parafii. Ale właśnie być tym znakiem, być znakiem przechodzącego Chrystusa, żeby ci ślepcy, bo jest wielu ludzi, którzy bardzo cierpi. I tu chciałem może tylko zwrócić uwagę na jeden rodzaj cierpienia. Jeden rodzaj ślepoty to jest problem grzechu i poczucia winy. Że wielu, wielu ludzi żyje z poczuciem winy. Jeszcze tej winy z czasów komunistycznej i też wiele innych win w rodzinie. I ludzie nie wiedzą, co robić z tym. To jest głębokie cierpienie, bo człowiek ma pewną naturę, ludzką naturę, która go skłania czynić dobro. I jak nie czyni tego dobra, to rodzi się w człowieku głębokie poczucie winy. I jeśli nie zna miłosierdzia, nie zna przebaczenia grzechów, jest bardzo ciężko. Próbuje się to jakoś znieczulić w różny sposób. I nasza misja, ta misja jest ukazać, że jest przebaczenie grzechów. Tak jak może ktoś z was zwrócił uwagę w tym drugim czytaniu dzisiaj, że mamy arcykapłana, mamy kogoś, kto bierze grzechy ludzi na siebie. Że może być przebaczenie grzechów. Że możemy przebaczać. Że ja mogę być przebaczony. To jest niesamowite. Niesamowite, jeśli pomyślimy o tym na serio, o tej prawdzie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest tak dobry, że Bóg, ten Twórca świata, stał się człowiekiem, jednym z nas. I z miłości do człowieka, jaki jest, tego złego człowieka, który jest zdolny zabić niewinnego, który jest zdolny zabić Syna Bożego, miał taką miłość, że był gotowy ofiarować swoje życie za grzechy tego człowieka. I zmartwychwstał na usprawiedliwienie, abyśmy mogli otrzymać naturę Bożą, Ducha Świętego. Jeśli to jest prawda, nie wiem kto, miałbym chęć was popytać, kto wierzy w te rzeczy. Ale jeśli pomyślimy o tym na serio, że to jest prawda, że Bóg tak kocha człowieka, jest prawda, jak można nie głosić? Jak można milczeć? Jeśli tylu ludzi cierpi, jeśli jest tylu ślepców. Także życzę wam też z całego serca tej odwagi do głoszenia, żebyście głosili też Chrystusa, bo jesteście w misji. Macie ważną misję tutaj, w tym Hamburgu. Ja byłem rok temu tu z młodzieżą z Polski. 5 dni chodziliśmy, próbowaliśmy chodzić po ulicach Hamburga i głosić Ewangelię. Była bardzo piękna ta misja, rozmowy różne. Dobrze, już będę kończył. Chciałem was też bardzo prosić o wsparcie. Po mszy świętej można będzie dać tą kopiejkę, kto może i ile może. Im więcej, tym lepiej. Nie wiadomo. Ale to, na co naprawdę my te pieniądze zmarnujemy, jeśli nie będziemy mieli wsparcia duchowego. Bo bez pieniędzy jak sobie poradzimy? No bez łaski Chrystusa, bez Ducha Świętego nie mamy szans. Bo niejednokrotnie, tak jak w tym psalmie, trzeba siać we łzach. To znaczy nie mając sukcesu, nie widząc efektu. Kiedy siejesz i masz efekt, jest wdzięczność ludzi, jest łatwo. Ale jeśli nie ma, jeśli ktoś odchodzi, nie jest proste. Wychodzić do ludzi nie jest proste, bo cię odrzucają, nie chcą cię słuchać. Więc jedyna rzecz, która naprawdę może coś zmienić, jest miłość. Jest ta ofiara też modlitwy. To jedno zdrowaś Mario. Także chciałem was bardzo prosić o odrobinkę modlitwy, o jedno zdrowaś Mario. Może ktoś więcej pomodlić się. Też dzisiaj są za Ukrainę, wybory na Ukrainie. Za nas, żebyśmy umieli głosić Ewangelię, być wiernymi. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, kanonikowi, że mnie tu przyjął i wy, że mnie przyjęliście. Szczęść Boże.